Pisma i znaki.
Gościem audycji Pisma i Znaki jest pan dr Ryszard Wójtowicz, filozof z Kolegium Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dobry wieczór.
Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu.
Kim jest człowiek? To pytanie zadawane jest od ponad 2000 lat, ale chyba ostatecznej, jednoznacznej odpowiedzi, w dodatku takiej, na którą przystaliby nie tylko filozofowie, nie ma. Pytanie, czy możliwe jest skonstruowanie takiej odpowiedzi, która by łączyła w sobie wszystko to, co ważne na temat człowieka.
Od początków, gdy można powiedzieć takiej uzyskania samoświadomości przez człowieka, będę odwoływał się do myślenia w kategoriach cywilizacji Zachodu i jak pani powiedziała ponad 2000 lat, to będę odnosił się do przynajmniej tych początków myśli filozoficznej starożytnych Greków, ale inicjującej problem człowieka. Wydawałoby się, że na pytanie kim jestem ja, kim jesteś ty, kim jest on, kim jesteśmy my, jest pytanie tak oczywistym, że gdy nas o to nikt nie pyta, to my wiemy, znamy odpowiedź. Jaki jest świat? Widzimy. On jest oczywisty, on nam się jawi. Ale gdy nas ktoś o to zapyta, próbujemy pytającemu wyjaśnić albo odpowiedzieć i zaczynają się pojawiać problemy. Okazuje się, że pytanie o to, kim jest człowiek, nie jest pytaniem jednoznacznym. Jest pytaniem jak wiele innych, wieloznacznym, wieloaspektowym, wielodziedzinowym. Co więcej, ono jakby implikuje pewien problem, który w filozofii byśmy nazwali problemem antropologicznym. Bo człowiek nie jest jednowymiarowy, nie jest jednoaspektowy, nie daje się ująć czy wyjaśnić, kim jest poprzez odniesieniu się do jakiegoś jednego elementu, czy to z perspektywy materialistycznej, idealistycznej, podmiotowej, przedmiotowej.
Co więcej, dziś, współcześnie, ośmielę się powiedzieć, nie ma nauki, która by nie mówiła czegoś o człowieku, nie dodała jakiegoś pojęcia ze swojego podwórka, ze swojej dziedziny do obszernej odpowiedzi na pytanie, kim jest człowiek. No bo przecież i filozofia, i teologia, i socjologia, psychologia, no można by tu mnożyć przykłady. Każda z nauk dodaje coś swojego, coś od siebie.
Ja bym tutaj jeszcze jedną rzecz dodał, że właśnie w tym procesie historycznego rozwoju, szczególnie w XX wieku, czy na przełomie XIX-XX wieku, człowiek dostrzegł możliwość, a właściwie też potrzebę ze względu na problematyczność związaną właśnie z samookreśleniem siebie. Odpowiedzią na pytanie, kim jestem? Potrzebą zrozumienia własnej natury. To w końcu kim jest człowiek? I tutaj z jednej strony wcześniej, przed XX wiekiem, czy w drugą połowę XIX wieku, sytuacja była dość prosta. Z jednej strony starożytni Grecy, filozofowie odpowiadali na to pytanie poprzez swoje systemy filozoficzne, czy w ramach owych systemów, do czego za chwilę jeszcze wrócę. Długi okres kulturowy, mam na myśli tutaj taki konfesyjny, teocentryczny, czyli religijny sposób myślenia o człowieku, też dość jednoznacznie w cywilizacji Zachodu, w tej naszej kulturze, wyjaśnia problem człowieka, jaki jest jego początek, skąd pochodzi, jaka jest jego natura, jaki jest jego koniec, a właściwie też jaki cel, sens egzystencji. Późniejsze systemy trochę problematyzują bardziej to zjawisko, bo pozostaje nam ten sposób religijnego myślenia, ale pojawiają się naturalistyczne sposoby myślenia o człowieka, nie odnoszące się do takiego supranaturalnego czy ponadnaturalnego sposobu widzenia świata, a w świecie właśnie człowieka. I tu XX wiek, jak pani zwróciła uwagę, rzeczywiście od czasów pozytywizmu, wyodrębnienia się czy takiej uzyskania autonomii w sensie przedmiotowym, metodologicznym różnych dyscyplin, nauk, na wzór, jak to pozytywiści mówili, na wzór tego ideału, jakim jest fizyka, a więc właśnie fizyka, biologia, chemia, nauki społeczne, socjologia, ale także inne. Wszystkie one rzeczywiście mówią coś o człowieku. No ale jest to aspektowe, czyli takie redukcyjne myślenie o człowieku. Fizyka mówi z perspektywy przedmiotu fizycznego, chemia chemicznego, biologia biologicznego. socjologia powie o naturze społecznej, psychologia o indywidualnej strukturze psychicznej. A człowiek jest jednak ową całością. A więc wydaje się, bym tutaj podkreślił z pewnością, jedyną dyscypliną, która jest w stanie ująć ten fenomen czy problematyczność zagadnienia, kim jest człowiek, jest właśnie perspektywa filozoficzna. W ramach filozofii właśnie ta antropologia filozoficzna. I tutaj ja bym dodał jeszcze jedno, że paradoksalnie w dziejach ten postęp wiedzy, kumulatywny, powiedział załóżmy, tak, wiedzy, wiemy coraz więcej. Niesamowite przyspieszenie rozwoju nauk w XX wieku doprowadziło do spektakularnego postępu w nauce, zarazem cywilizacji, a więc tego naszego technicznego, materialnego, zorganizowanego społecznie, instytucjonalnie świata, ale z drugiej strony jakby zaciemnia, czyli jakby proporcjonalnie zmniejsza naszą wiedzę tak właściwie o tym, kim jest człowiek i jaka jest jego natura. Bo to, co wiedzieliśmy wcześniej, co było właściwie wiedzą pewną, absolutną, zostało podważone, zostało zakwestionowane, zostało, byśmy powiedzieli, zdekonstruowane, sfalsyfikowane. Można oczywiście opowiadać dalej w kategoriach mitu, w kategoriach religijnych, metafizycznych. No ale już dzisiaj nie wszyscy na taką odpowiedź się zgodzą, ją zaakceptują. Co więcej, będą proponowali inną. Im większa wiedza o świecie, to paradoksalnie owa wiedza zaciemnia, a nie rozjaśnia wiedzę o tym, kim jest człowiek, czyli o jego naturze, istocie.
To czas publicystyki w Polskim Radiu Rzeszów. Słuchają Państwo audycji
Pisma i Znaki. Pisma i Znaki.
Gościem tego wydania jest dr Ryszard Wójtowicz, filozof z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Nawiązywał pan doktor do myśli starożytnych filozofów. Oczywiście tutaj możemy wybierać pewne wątki, pewne aspekty spragnionych wiedzy. Odsyłamy na przykład do historii filozofii Tatarkiewicza albo Coplestona. I mówił też pan o tym, że pewne wątki zostały zdekonstruowane, ale oznacza to, że ktoś jednak podjął analizę. Ktoś jednak zechciał wrócić do myśli sprzed tysięcy lat i może dokonać wyboru, co jest aktualne, co się zmieniło już tak bardzo, że może być tylko pewną bazą, ale wyłącznie z przeszłości.
Nie do przecenienia jest. Ja nie chciałbym, żeby ktoś zrozumiał, że ignoruje postęp nauki i wiedzę z nią związaną. Wręcz przeciwnie. Nie do przecenienia jest postęp właśnie nauk przyrodniczych, matematycznego przyrodoznawstwa. Ale proszę zwrócić uwagę, ja to podkreślam ciągle, że mamy do czynienia właśnie z takim generalnym dualizmem w ujęciach człowieka. Z jednej strony właśnie ten naturalizm, czyli taka wiedza przyrodniczo-naturalna na temat człowieka jako istoty przyrodniczej, społecznej, zarazem potem i tak dalej, i tak dalej. Czyli związanej z tym światem. A metafizyczno takim spirytualistycznym ujęciem, czyli odnoszącym się do kategorii właśnie chociażby religijnych. I uważam, że ten dualizm jest nie do rozstrzygnięcia. Jest nierozstrzygalnikiem. Ale to wcale nie jest źle. To dobrze, bo to właśnie znowu potwierdza moją tezę, że spór o człowieka się nie zakończył, o jego naturę. To znaczy, że nie daje się zredukować istota człowieka, nawet jeśli nie ma stałej istoty. To też jest jego jakaś istota, że jej nie ma. Nie daje się zredukować do czego? Do jakiegoś jednego wyróżnionego aspektu. To znaczy, że natura człowieka jest stała i niezmienna, esencjalna. Że człowiek jest osobą przykładowo. No bo nie wszyscy z tym się zgodzą i inni powiedzą, nie, człowiek nie jest osobą, jest jednostką, jego natura wcale nie jest substancjalna, stała i niezmienna, wręcz przeciwnie, jest rozumiana w ramach funkcjonującego na przykład organizmu, natury, przyrody i tak dalej, i tak dalej.
No, przykładowo jedna z myśli, gdy nawiązujemy do współczesności, od chociażby Józef Ratzinger, pisał w jednej z publikacji, która się ukazała w języku polskim w 1975 roku, pisał o istocie człowieka, której nie można zredukować do języka rachunku logicznego. To tylko jeden z przykładów tego, iż musimy rozważać te różne drogi myślenia o człowieku, mówienia o człowieku.
Właśnie w tym pytaniu, kim jest człowiek w świecie, w którym jest, po pierwsze to pytanie staje się szczególnie donosłe właśnie wtedy, kiedy z jednej strony wspomniane przeze mnie religijno-metafizyczne spekulacje gubią się właśnie w swojej abstrakcyjności na temat człowieka, a z drugiej ów naturalizm, czyli fizykalizm, biologizm, w ogóle nie odnajduje istoty człowieka, tylko redukuje go do komórki, do materii. Nic bardziej chyba doniosłego, jak właśnie pytanie o człowieka w ramach tej antropologii filozoficznej, która wykracza poza ograniczenia, redukcjonizm nauk szczegółowych, a też abstrakcyjnych spekulacji religijno-metafizycznych.
W audycji Pisma i Znaki rozmawiamy o człowieku, a konkretnie spór o człowieka, spór nawet o istnienie człowieka, kim on jest. Doktor Ryszard Wójtowicz, który jest gościem programu, nawiązywał do starożytności, do tego, że oczywiście to jest baza, z której można czerpać, natomiast współcześnie bardzo wiele się zmieniło. Myśl filozoficzna była i jest ciałem dynamicznym. Co współcześnie możemy o człowieku powiedzieć? Ile w tym pewności, ile spekulacji?
Współcześnie możemy wiele powiedzieć o człowieku i o tym, kim jest człowiek, ale zawsze odpowiedź na to pytanie będzie z jakiejś perspektywy. Jeżeli chcemy uzyskać, albo inaczej tęsknimy za czymś, co nazywamy prawdą absolutną, to czegoś takiego nie ma i żadna wiedza teoretyczna, czy to z perspektywy nauk przyrodniczych, czy nawet filozofii, jako poznania teoretycznego, nie jest w stanie nam na to odpowiedzieć. A więc możemy mówić o człowieku jako tworze przyrody, z perspektywy ewolucjonizmu. Możemy mówić o człowieku z perspektywy stricte materialistycznej, na przykład socjologizmu, jakiegoś, prawda, materializmu biologicznego, witalizmu. Mam tu na myśli takich filozofów, chociażby jak Engels, Marx, ale i Nietzsche, Freud. Ale można mówić z perspektywy fenomenologicznej, jak Max Scheler albo Roman Ingarden, ale też można by tu było zaliczyć do takiego nurtu personalistycznego Karola Wojtyłę, ale i społeczno-personalistyczną będzie koncepcja Moniera, ale też Maritaina, Jaspersa, Marcela, Kierkegaarda, wcześniej Sartra. Otóż w dziejach na pytanie, kim jest człowiek, różnorakie były odpowiedzi. Generalizując, jeżeli Grecy pytali o człowieka, ten sokratejski chociażby program, przypomnę, poznaj samego siebie, no to człowiek, już kiedyś przy okazji innych audycji mówiliśmy o tym, poznaje się albo inaczej dookreśla się wobec czegoś, co jest nadrzędne wobec niego, czyli wobec kosmosu, ładu, harmonii, porządku. W średniowieczu ten układ odniesienia, wobec którego się rozumiemy, czy próbujemy się dookreślić, zdefiniować, zmienia się i tym punktem odniesienia staje się Bóg. Tak jak Grecy próbowali poznać, kim jest człowiek, odwoływali się do naturalnych władz poznawczych, zmysłów, doświadczenia, rozumu. Tak na przykład w koncepcjach już teocentrycznych, scholastyce, na pierwsze miejsce wchodzi uczucia, wiara i ona nam mówi, kim jest człowiek. Natomiast racjonalizm będzie znowu odchodził od tego sposobu myślenia o człowieku na rzecz czego? Też rozumu, ale to już jest rozum matematyczno-logiczny. I ten XIX, wspomniałem, a szczególnie XX wiek, ujawnia pewne spory, radykalne spory. Tak jak tu się odniósł może metaforycznie do pracy Romana Ingardena, wybitnego polskiego filozofa, który napisał Spór o istnienie świata. Oczywiście nie chodzi w pytaniu czy tytule książki o to, czy świat istnieje, czy nie istnieje, tylko jak istnieje, w jaki sposób, jakie są sposoby istnienia między innymi. Ciągle aktualnym jest spór o istnienie człowieka, o to, kim jest człowiek. No właśnie, czy jego istota, natura wyraża się w kategoriach materialnych i da się zredukować i możemy mówić w kontekście nauk przyrodniczych tylko i to nam wystarczy? Czy nie wyczerpuje istoty człowieka taka perspektywa i trzeba odnieść się do czegoś, co wykracza poza przyrodę, coś, co transcenduje nas wobec tego świata przyrody, materii, biologii, fizyczności. To, co możemy powiedzieć o człowieku, bardzo ładnie wyraził w swoich pytaniach do bioświecenia niemieckiego Immanuel Kant. Zadał trzy pytania. Co mogę wiedzieć, co powinienem czynić, czego mogę się spodziewać? I mówi właściwie, że wszystkie te trzy pytania można zredukować do jednego. Kim jest człowiek? Otóż te XX-wieczne koncepcje Z jednej strony mamy pewne powroty do jakichś starszych koncepcji, do ich utrwalania. Na przykład filozofia tomistyczna, czyli ujęcie człowieka w kategoriach takich substancjalnych. Człowiek jest bytem, człowiek jest osobą. Co to znaczy? Że jest indywidualną, stałą, niezmienną substancją natury rozumnej. A więc ta nasza cielesność rzeczywiście przynależy do świata przyrody, świata zmiennego, ewolucyjnego, ale nie wyczerpuje naszej istoty i natury. To, kim jesteśmy, to wyraża pojęcie osoby.
Czy we współczesnych ujęciach, sposobach odpowiedzi na pytanie, kim jest człowiek, jest jeszcze miejsce na pojęcie osoby? To pojęcie osoby często się kojarzy z personalizmem po prostu, z tym wątkiem rozwijanym. Osoba, personalizm.
Zgadza się, ale jaki personalizm? Jakiej proweniencji teoretycznej? Otóż to wiąże się z tym dualizmem, o którym wspomniałem, między tymi takimi dwoma skrajnymi, czy dwoma przeciwstawnymi sobie, wręcz wykluczającymi się stanowiskami w pytaniu o człowieka, czy w próbie odpowiedzi na pytanie o człowieka między właśnie tym metafizyczno-religijnym ujęciem, a naturalistyczno-witalistyczne. Tak, funkcjonuje to pojęcie. Oczywiście współczesnej filozofii czy personalizmie takim aktywistycznym, prowiniencji właśnie jakiej konfesyjnej, bym powiedział tutaj religijnej, metafizycznej. Odniósłbym się tutaj do tradycji na przykład filozofii tomistycznej, neotomizmu, a więc tej tradycji od Arystotelesa poprzez Tomasza z Akwinu do neotomizmu i tutaj na przykład Maritain czy Gilson. A więc tomizm ujmuje człowieka jako byt statyczny. Mówi o człowieku, że człowiek jest stały i niezmienny, to znaczy osoba. Ale nawet w tym środowisku, czy w tej tradycji myślenia też pojawiały się głosy polemizujące, chociażby Tischnera, a nawet w pewnym okresie Karola Wojtyły, którzy raczej patrzyli na człowieka jako i koncepcję osoby w kontekście takiego dynamizmu, a nie statyczności. Natomiast jeżeli mówimy o personalizmie poza tym myśleniem religijnym, to twórcą personalizmu w XX wieku jest Monnier, który mówi, człowiek jest jednostką, a nie osobą. Te pojęcia też wskazują na pewną prowiniencję teoretyczną, no i implikują pewne sensy i znaczenia. A więc nie odnosi się tutaj już do człowieka jako osoby, która jest stała i niezmienna, ale właśnie do czegoś, co jest procesem, rozwojem, co podlega rozwojowi, a więc podlega także zmianom, a więc ta nasza natura nie jest stała i niezmienna, ale jest właśnie zmienna. Oczywiście różne czynniki i okoliczności na to wpływają. Dość istotnym tutaj w takim pytaniu, które pani zadaje, nie wchodząc w różne kierunki filozoficzne i dość zawiłe odpowiedzi, jak fenomenologia, hermeneutyka, na przykład egzystencjalizm. I tutaj egzystencjalizm Sartre, który mówi, że człowiek jest egzystencją, a więc istnieniem. Owa egzystencja jest logicznie albo genetycznie, w sensie genezy, jest wcześniejsza od mojej istoty, esencji, a więc tego, co stałe. Istnienie jest wcześniejsze, poprzedza moją istotę, czy istotę człowieka, naturę. Rodząc się, nie jestem już w przódy, wyznaczony, ustalony, stały i niezmienny, a więc moja natura jest tutaj niezmienna, tylko moja natura stwarza się wraz ze mną. Moje istnienie, to jak żyję, jak funkcjonuję, wyraża potem to, kim jestem. Kategorią nadrzędną tutaj będzie wolność i związana z nią odpowiedzialność. Człowiek staje się tym kreatorem siebie. Dzisiaj byśmy powiedzieli, w drugiej połowie XX wieku, że te właśnie koncepcje, ale też jeszcze wiele innych by tu należało wskazać. Jak na przykład filozofię dialogu, filozofię spotkania, podejmujące albo inaczej wskazujące, że najważniejszym zagadnieniem na przykład filozoficznym jest właśnie pytanie o to, kim jest człowiek.
Tych wątków zaledwie możemy dotknąć na zasadzie, że byli kiedyś myśliciele prezentujący taki, a nie inny sposób mówienia i pisania o człowieku. W bardziej szczegółowe wątki nie wchodzimy, bo jeśli chodzi o na przykład filozofię spotkania, to możemy zrobić kilka audycji. Wrócę jednak, nawiążę do tej współczesności nam najbliższej. Człowiek jest również jednostką, jednak coś takiego w nas jest, że chcemy się wyróżniać. Nie chcemy być tylko jedną z tysięcy cząsteczek tworzących świat i wszechświat. Co wyróżnia współcześnie człowieka pośród innych istot?
Właśnie to, że może się sam wyróżnić, sam może się dookreślić i sam wskazać, kim jest. Proszę zwrócić uwagę, XX wiek, modernizm, nowoczesność spowodowała, że nastąpiła dyferencjacja życia społecznego, to znaczy przestały obowiązywać w kulturze jakieś dominujące trendy, na przykład religijne, intelektualne, które mówiły nam z góry, czy wskazywały, kim jesteśmy. Kim jest na przykład człowiek? I taką funkcję pełniła religia. Ona była niepodważalna. Nagle obok religii pojawiły się inne, konkurencyjne teorie, na przykład nauka, koncepcje filozoficzne, różnego rodzaju światopoglądy, które wartością poznawczą się niczym nie różnią. Oto człowiek stał się wolny, w cudzysłowie, stał się wolny, to znaczy, że może w tej kulturze wybierać koncepcję albo odnieść się do czegoś, co będzie mu pomagało w samodefinicji, w samookreśleniu się. Innymi słowy, pojawia nam się tu poważniejszy problem, problem tożsamości. A jest znowu związany nieodłącznie z tym, kim jest człowiek. I pierwotne wersje, czyli ta wcześniejsza, o których wspominałem, koncepcje czy filozoficzne, czy religijne, czy naukowe, raczej kierowały się i mówiły o jakiejś stałej naturze. O jakimś punkcie, który by nas wyróżniał, o jakiejś pewnej wiedzy. Fizyka mówiła, czy nauki przyrodnicze, o tej naturze biologicznej. Ona jest zmienna, ale ten punkt jest niezmienny. Czy to odniesienie? Religia o osobie jako właśnie tej substancji natury rozumnej, ale też stałej i niezmiennej. A teraz mówimy, że owszem, mogę określić się jako osoba wobec religii, mogę czuć się człowiekiem religijnym, ale nie muszę. Mam wybór, mogę powiedzieć nie, jestem kimś innym. Co więcej, w współczesnych koncepcjach mówi się o tożsamości narracyjnej albo wiązkowej. To znaczy, że to, kim jestem, to jest jedna z opowieści o mnie. I co więcej, to jest interpretacja mojej biografii. Mogę być i mogę mieć jedną tożsamość, ona może być dookreślona przez religię, metafizykę, jakieś wierzenia, nawet przesądy, ale nie muszę. To może być religia, to może być nauka, to może być filozofia. Co więcej, mogę mieć jedną, ale mogę mieć także więcej tożsamości, bo mogę je tworzyć. Co to znaczy, że te współczesne koncepcje, czy te ponowoczesne koncepcje tożsamości i próba odpowiedzi na pytanie, kim jest człowiek, jakby znoszą ten stały, niezmienny punkt odniesienia, jakim wcześniej był kosmos, Bóg, rozum, dzisiaj. Człowiek jest twórcą samego siebie. Ale czy rzeczywiście tak jest? Otóż następuje w życiu społecznym, szerzej społeczno-kulturowym, coś, co ja bym określił jako pewna taka infantylizacja owej tożsamości, czy takiego rozumienia tożsamości. To znaczy ta wolność staje się iluzją i tworzenie tych nowych tożsamości jest jakoby też kreowane przez kogoś, kto jest z zewnątrz. Wcześniej była to religia, mogła być to nauka, a dzisiaj może to być przemysł rozrywkowy, szeroko rozumiana kultura popularna. To jest po prostu kultura konsumpcyjna. A więc na przykład nasze tożsamości i to, kim jesteśmy, wpisuje się w strategię marketerów, którzy zarządzają rynkiem. I jest taka koncepcja, na przykład Barber o niej pisał, koncepcja branding tożsamości. Jesteśmy tym, co kupujemy. Bo żyjemy w kulturze i w społeczeństwie konsumpcyjnym zdeterminowanym przez dyktat właśnie konsumpcji. Oczywiście jest to infantylizacja człowieka, jego osobowości, ale bardzo poważna sprawa. Niech pani zwróci uwagę, wszyscy mamy poczucie jakiejś ciągłości. To, że nie jestem dzisiaj tym, kim byłem 20 lat temu, ani nawet tym, kim byłem rano, jak się zbudziłem. To nie znaczy, że ja dalej nie jestem tym samym. Mam poczucie ciągłości. Rzeczywistość jest zmienna, my w niej też. Ale o czym to świadczy? Mamy biografię, swoją historię. I teraz następuje co? Mówię coś o niej. I kwestia teraz jej interpretacji. Jedna historia, jedna biografia, jedna nasza tożsamość, nasze poczucie tego, kim jesteśmy, ale wiele narracji, wiele interpretacji tego, kim jesteśmy. Zatem problem jest, jak widzimy, nie coraz jaśniejszy, rozjaśniony, tylko bardziej nam się zaciemnia, staje się bardziej złożony. Taka kultura, ta, w której możemy tworzyć swoje tożsamości i odpowiadać na pytanie, kim jesteśmy, wcale nie eliminujemy, to znaczy nie przekreślamy możliwości do określenia się wobec stałych punktów odniesienia, na przykład Boga czy kosmosu.
Pewnym jest, że ostatnie słowo w sporze o człowieka nie zostało powiedziane. Ktoś, kto będzie słuchał tej rozmowy z 2024 roku, pokiwa głową z uśmiechem i powie: nie spodziewali się, co nastąpi.
Chciałbym odpowiedzieć jednoznacznie, ale spróbuję tak. Pewnym jest, przynajmniej dla mnie, że jesteśmy jestestwem w świecie. Ale kim jest, to już zależy od tego jestestwa. Bo jest on wobec różnych punktów odniesienia. I wobec tych punktów różnych próbuje się dookreślić. Nasza natura i istota wykracza, czyli transcenduje poza ten świat. Ten układ odniesienia mojego istnienia, mojego jestestwa będzie dookreślany poza świat. Odpowiedź na przykład Richarda Rortego, że człowiek to idiosynkratyczna wiązka pragnień i przekonań, taki neopragmatyczny sposób myślenia, że jestem tym, co realizuje mojość, ekspresję w świecie, jest wystarczająca? Może być, bo jest to jeden ze sposób czy układów odniesienia, wobec którego się pojmuję. Bądźmy pewni, jeżeli mamy samoświadomość, to na pewno jesteśmy. Przynajmniej jest świadomość tego, że ja myślę. I tutaj dodałbym trzy kropki, czyli wobec jakiegoś układu odniesienia.
Na dalsze refleksje przyjdzie czas. Dziś już kończymy to wydanie audycji Pisma i Znaki. Gościem programu był dr Ryszard Wójtowicz, filozof z Kolegium Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Bardzo dziękuję.
Dziękuję pani, dziękuję państwu.